Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka On a Rental at a Time. Michaela Zubera to praktyczny poradnik inwestowania w nieruchomości na wynajem. Oparty na doświadczeniu autora w budowaniu portfela przez około 15 lat, jej gatunek łączy osobistą relację z edukacją finansową i podstawami analizy transakcji. Zuber nie przedstawia szybkiego schematu wzbogacenia się ani nie koncentruje się na efektownym flippingu. Opisuje drogę polegającą na systematycznym kupowaniu nieruchomości, utrzymywaniu ich dla czynszu i stopniowym zwiększaniu skali działania. Centralnym celem jest niezależność finansowa, rozumiana jako sytuacja, w której dochód z najmu może pokrywać koszty życia i daje większy wybór zawodowy. Autor omawia przejście od domów jednorodzinnych do małych budynków wielorodzinnych, wykorzystanie wymiany 1031 oraz znaczenie ostrożnego zadłużenia. Ważną częścią książki są też lekcje z kryzysu finansowego w 2008 roku. To pozycja przede wszystkim dla początkujących i pracujących etatowo osób, które potrzebują realistycznej ramy działania, a nie obietnic natychmiastowego pasywnego dochodu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, budowanie portfela pojedynczymi zakupami zamiast pogoni za szybkim wzrostem. Najważniejsza idea książki zawiera się w tytule. Zuber pokazuje, że portfel najmu nie musi powstać dzięki jednemu spektakularnemu projektowi, dużemu apartamentowcowi ani agresywnemu użyciu długu. Może być budowany kolejnymi zakupami, gdy inwestor rozumie swój rynek, odkłada kapitał i powtarza sprawdzony proces. Taka metoda zmniejsza złożoność problemu. Zamiast rozważać abstrakcyjne pytanie, jak szybko zostać milionerem, czytelnik ma skoncentrować się na znalezieniu jednej nieruchomości spełniającej konkretne kryteria. Autor wiąże tę strategię z inwestowaniem typu kup i trzymaj. Przychód z czynszu ma znaczenie większe niż krótkoterminowe przewidywanie wzrostu cen. Wzrost wartości nieruchomości może pomagać, lecz nie powinien być jedynym uzasadnieniem zakupu, ponieważ rynek przechodzi cykle. Regularny dochód, rezerwy i zdolność do utrzymania lokalu w trudniejszym okresie tworzą bardziej stabilną podstawę niż plan odsprzedaży z zyskiem. Podejście etapowe ma też wymiar organizacyjny. Początkujący może nauczyć się obsługi najemców, napraw, finansowania i analizy kosztów na niewielkiej skali. Błędy przy jednej nieruchomości bywają łatwiejsze do skorygowania niż błędy w rozbudowanym projekcie. Zuber nie twierdzi, że skala nie jest potrzebna. Argumentuje raczej, że trwała skala powinna wynikać z opanowania podstaw i cierpliwego powtarzania rozsądnych decyzji. Po drugie, cztery nieruchomości jako praktyczny próg zmiany sytuacji finansowej. Zuber szczególnie podkreśla cel posiadania czterech mieszkań lub domów na wynajem. Nie jest to uniwersalna liczba gwarantująca emeryturę, ponieważ czynsze, ceny, kredyty, podatki i koszty utrzymania różnią się między rynkami. Jest to raczej komunikatywny próg, który ma pokazać osobom pracującym na etacie, że pierwszy etap budowania portfela jest osiągalny. Cztery aktywa dają już doświadczenie, kilka źródeł czynszu i bardziej widoczny wpływ na domowy budżet. Znaczenie tego celu polega na zmianie perspektywy. Jedna nieruchomość może przede wszystkim uczyć procesu. Kolejne pokazują, czy inwestor potrafi utrzymać standard analizy, zarządzania i oszczędzania. Dochód z kilku lokali jest też mniej zależny od problemu w jednym mieszkaniu, choć nadal nie usuwa ryzyka pustostanu, napraw czy nieterminowych płatności. Książka zachęca zatem do patrzenia na portfel jako na system, a nie zbiór przypadkowych zakupów. Ten motyw odróżnia się od narracji, w której finansowa wolność wymaga od razu setek lokali. Zuber proponuje mniejszy, mierzalny etap pośredni. Nie zastępuje on indywidualnego planu finansowego, ponieważ koszty życia każdej rodziny są inne. Pomaga jednak przełożyć odległy cel na serię konkretnych działań, takich jak poznanie rynku, ocena przepływu pieniężnego i zakup następnej nieruchomości wyłącznie wtedy, gdy liczby uzasadniają decyzję. Po trzecie, znajomość lokalnego rynku i liczb jako ochrona przed decyzjami emocjonalnymi. W książce inwestowanie nie zaczyna się od przeglądania atrakcyjnych ofert, lecz od dogłębnego poznania wybranego rynku. Zuber zaleca analizowanie konkretnych kodów pocztowych, typów nieruchomości, poziomów czynszu i lokalnych kosztów. Dopiero powtarzalna obserwacja pozwala odróżniać ofertę przeciętną od rzeczywiście dobrej. Ta zasada ma ograniczać typowy błąd początkujących, którzy oceniają lokal głównie przez pryzmat wyglądu, własnych upodobań lub obawy, że okazja zaraz zniknie. Drugim elementem jest zdefiniowanie kryteriów zakupu. Autor wskazuje na przepływ pieniężny, zwrot z inwestycji oraz przewidywane wydatki. Debut pożyczce oznacza to uwzględnienie nie tylko raty kredytu i deklarowanego czynszu, ale również kosztów utrzymania, remontów, okresów bez najemcy i zarządzania. Jeśli transakcja wygląda dobrze wyłącznie przy optymistycznych założeniach, jej bezpieczeństwo jest pozorne. Analiza ma tworzyć margines na gorsze scenariusze. To podejście jest ważne także dlatego, że rynek nieruchomości zachęca do emocjonalnych decyzji. Licytacja, rosnące ceny i presja otoczenia mogą skłaniać do obniżania własnych standardów. Zuber przedstawia dyscyplinę liczb jako przeciwwagę dla tej presji. Nie chodzi o idealną prognozę, której nikt nie posiada. Chodzi o kupowanie tylko wtedy, gdy znane dochody i ostrożnie oszacowane koszty dają rozsądne podstawy do utrzymania inwestycji. Po czwarte, przejście od domów jednorodzinnych do małych budynków wielorodzinnych. Istotnym etapem opisanej drogi jest zmiana sposobu patrzenia na skalę. Zuber zaczynał od nieruchomości jednorodzinnych, lecz dostrzegł potencjał małych budynków wielorodzinnych, zwłaszcza obiektów mających od 5 do 20 lokali. Nie przedstawia tego przejścia jako obowiązkowej ścieżki dla każdego inwestora. Pokazuje jednak, dlaczego większa liczba lokali pod jednym adresem może istotnie zwiększyć miesięczny przepływ pieniężny i usprawnić zarządzanie. W tle pojawia się wymiana 1031, czyli amerykańska regulacja podatkowa umożliwiająca, przy spełnieniu określonych warunków, odroczenie podatku od zysku przy sprzedaży nieruchomości i reinwestowaniu środków w kolejną. Zuber opisuje wykorzystanie tego mechanizmu do przejścia z 8 do 80 lokali w 18 miesięcy. Przykład ilustruje rolę reinwestowania, ale nie oznacza, że sama wymiana 1031 naprawia słabą transakcję. Nadal konieczne są analiza obiektu, finansowania i lokalnego popytu na najem. Małe budynki wielorodzinne zmieniają też profil ryzyka. Pustostan jednego lokalu nie musi oznaczać braku całego przychodu, jak w domu wynajmowanym jednej rodzinie. Z drugiej strony większy obiekt może wymagać bardziej profesjonalnego zarządzania, większych rezerw i lepszego rozeznania. Książka traktuje multifamily jako narzędzie zwiększania efektywności portfela, a nie jako prostą drogę do wysokich zysków. Na koniec, ostrożne finansowanie i odporność portfela na kryzys rynkowy, doświadczenie kryzysu z 2008 roku nadaje książce ważny wymiar zarządzania ryzykiem. Zuber opisuje okres, w którym po szybkim zwiększeniu liczby lokali musiał funkcjonować w warunkach załamania rynku. Wnioskiem nie jest próba dokładnego przewidywania następnego kryzysu. Jest nim konieczność takiego finansowania i doboru nieruchomości, aby portfel miał szansę przetrwać pogorszenie warunków. Konserwatywne zadłużenie, odpowiednia kontrola kosztów i koncentracja na czynszu są w tej logice ważniejsze niż maksymalizowanie tempa wzrostu. Autor zwraca uwagę, że zakup po zawyżonej cenie może zniszczyć margines bezpieczeństwa. Szczególnie ryzykowne są sytuacje, w których inwestorzy rywalizują o obiekty, akceptując niskie stopy kapitalizacji i zakładając nieprzerwany wzrost wartości. Jeśli dochód z najmu nie rekompensuje ceny, kosztu kapitału i przyszłych napraw, nawet atrakcyjny budynek może obciążać portfel. Ta obserwacja pozostaje użyteczna niezależnie od fazy cyklu. W książce pojawiają się również kreatywne formy finansowania, w tym finansowanie przez właściciela. Mogą one dawać elastyczność, gdy interesy kupującego i sprzedającego da się sensownie połączyć. Nie są jednak przedstawione jako substytut zdolności do spłaty zobowiązań. Zuber konsekwentnie łączy kreatywność z dyscypliną. Struktura transakcji ma wspierać przepływ pieniężny i odporność, a nie maskować transakcje, której podstawowe liczby są zbyt słabe. Podsumowując, One Rental at a Time będzie najbardziej użyteczna dla osób rozpoczynających inwestowanie w najem, pracowników etatowych oraz inwestorów na wczesnym etapie, którzy szukają uporządkowanego sposobu przejścia od oszczędzania do pierwszych zakupów. Może również zainteresować czytelników posiadających już pojedynczy lokal, lecz niepewnych, jak oceniać kolejne okazje i kiedy myśleć o większej skali. Jej praktyczna wartość wynika z nacisku na obserwację jednego rynku, ostrożne liczenie przepływu pieniężnego oraz budowanie portfela w tempie dopasowanym do możliwości finansowych.
Książka nie jest pełnym podręcznikiem zaawansowanego modelowania finansowego, prawa najmu czy zarządzania dużymi funduszami nieruchomości.
Czytelnicy spoza Stanów Zjednoczonych muszą też pamiętać, że wymiana 1031 i część realiów finansowania są specyficzne dla systemu amerykańskiego, mimo to jak podstawowe pytania są uniwersalne, czy czynsz pokrywa realistyczne koszty, czy inwestor rozumie lokalny popyt i czy portfel wytrzyma słabszy rynek. Na tle wielu poradników wyróżnia ją połączenie skromnej skali początkowej z doświadczeniem autora w rozwoju portfela wielorodzinnego oraz z perspektywą osoby, która przeszła przez kryzys 2008 roku. Zamiast sprzedawać wizję natychmiastowej wolności, Zuber przedstawia niezależność finansową jako rezultat powtarzalnych, ostrożnych decyzji. Motyw czterech nieruchomości daje początkującym konkretny punkt orientacyjny, a akcent na odporność finansową ogranicza typową w tym gatunku fascynację samym wzrostem.
To przede wszystkim rzeczowy przewodnik po dyscyplinie inwestowania, a nie obietnica łatwego dochodu pasywnego.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Michael Zuber, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.